Poranny gość Radia Zachód.
Dzień dobry Państwu, Marek Poniedziałek, a po drugiej stronie telefonicznego łącza dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, historyk dr Tadeusz Dzwonkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Spotykamy się na antenie Radia Zachód w przededniu 60. rocznicy wydarzeń zielonogórskich. 30 maja 1960 roku na ulicach Zielonej Góry doszło do apogeum sytuacji, w której mieszkańcy broniący domu katolickiego w Zielonej Górze starli się z oddziałami policji. Proszę powiedzieć, co było zarzewiem tego konfliktu, który miał właśnie swoje apogeum 30 maja?
W zasadzie były dwa niejako powody. Takim bezpośrednim powodem, to jest sprawa dosyć dziwna i do dzisiaj w jakiś sposób niewytłumaczalna, to był raczej pretekst. To były dwie salki, tylko dwie salki w domu katolickim, ponieważ eksmisja, która została przygotowana przez ówczesne prezydium Miejskiej Rady Narodowej, urzędników prezydium Wydziału Lokalowego, dotyczyła tylko właśnie tych dwóch salek. A tak naprawdę powodem tego konfliktu to była walka o wpływy w społeczeństwie, walka o próba zawładnięcia społeczeństwem i społecznością Zielonej Góry. Pamiętajmy, że Zielona Góra była miastem powiatowym, małym. Zaczęła się błyskawicznie rozwijać po podniesieniu rangi miasta do rangi miasta wojewódzkiego w 50 roku. I to była konsekwencja tych planów, które wcześniej w stosunku do Zielonej Góry po prostu opracowano, w zasadzie projektowano, myślano o tym, żeby zrobić taką, jak się to dzisiaj mówi, drugą nową hutę. Czyli po prostu nowe socjalistyczne miasto.
I ta walka władz PRL-u z Kościołem trwała w całej Polsce, ale Zielona Góra i tutaj w ogóle Ściana Zachodnia była miejscem o tyle szczególnym, że dominowała tutaj po wojnie ludność napływowa, kresowa ludność z Wielkopolski, dla której Kościół katolicki był takim duchowym łącznikiem i taką opoką, na której chcieli budować. Czym był ówczesny dom katolicki dla lokalnej społeczności? Katolicki dom społeczny właściwie, bo tak on się oficjalnie nazywał.
Znaczy, to było miejsce na działalność, nazwijmy, kulturalną też, nie tylko działalność związaną z obrzędowością, z obrzędami religijnymi, ale na działalność kulturalną, na działalność katechetyczną. Tam występowały różnego rodzaju zespoły, między innymi grano sztuki Zawiejskiego. Tam też przygotowywano dzieci do pierwszej komunii świętej. Tam też po wycofaniu nauki religii ze szkół, w zasadzie po zakazaniu przez władze nauczania nauki religii w szkołach, bo taka też w 58 roku decyzja zapadła, po prostu tam też nauczono religii. Więc w sumie to było takie centrum, powiedzmy, dla katolików zielonogórskich. Takie miejsce generalnie spotkań ludzi, którzy wyrażali podobne albo identyczne przekonania, podobnie mieli podobne wartości, podobne zapatrywania, więc taką rolę pełnił, więc tutaj rolę pewnego ośrodka, powiedzmy.
I na 30 maja 1960 roku wyznaczono datę eksmisji z domu katolickiego i z tego, co wiem ze źródeł historycznych, między innymi z pańskich publikacji, pierwotnie do eksmisji miało dojść 28 maja, jednak członkowie komisji eksmisyjnej odmówili wykonania tego zadania.
Generalnie termin eksmisji przesunięto praktycznie na dlatego też, że obawiano się jakichś specjalnych rozruchów, powiedzmy, protestów, jakichś gwałtownych zajść. Generalnie myślę, że w dzisiejszych czasach, teraz obecnie na podstawie tych źródeł, które są dostępne, można przypuszczać z dużą dozą prawdopodobieństwa, że to była generalnie jakaś wielka prowokacja. Była taka prowokacja tego typu, że najpierw rozpuszczamy jakieś wieści, przygotowujemy się. Zresztą władza była wcześniej przygotowana, miała opracowany plan. Służba bezpieczeństwa była uruchomiona. Generalnie nawet na wieży kościelnej był jakiś obserwator z lornetką, który meldował, co się dzieje w mieście. Więc w mieszkaniach gdzieś tam pojedynczych w okolicach rynku byli usadowieni też jacyś tam obserwatorzy, którzy donosili, co, jakie są zmiany, gdzie gromadzą się ludzie, więc...
Panie doktorze, mówi pan, że władza...
To było przygotowywane.
Mówi pan, że władza się przygotowywała, a czy katolicka społeczność Zielonej Góry też przygotowywała się do obrony? Czy bardziej to, co wydarzyło się 30 maja 60 roku, miało charakter taki spontaniczny?
Znaczy, to sam protest miał niewątpliwie charakter spontaniczny. Natomiast wcześniej zbierano podpisy do przewodniczącego Rady Państwa o pozostawieniu tych sal katechetycznych i pozostawieniu możliwości korzystania z tego domu dla mieszkańców Zielonej Góry. I w tym znaczeniu oczywiście były jakieś przygotowania, ale te przygotowania polegały głównie na tym, że zebrano 1200 podpisów.
Mhm. Czyli próbowano załatwić tę sprawę metodami prawnymi, legalnymi. Próbowano tę sprawę załatwić metodami prawnymi, legalnymi.
Tak jest, dokładnie. I czekano na rozstrzygnięcie. Mało tego, czekano też, komisja lokalowa odesłała tą dokumentację do wojewódzkiej komisji lokalowej, która stwierdziła, że eksmisja jest zasadna, więc tutaj też istniał jakiś spór natury administracyjnej, ale jeszcze, proszę pana, należy dopowiedzieć, że istniał spór natury prawnej. Otóż sprawa toczyła się w sądzie powiatowym i należało poczekać do rozstrzygnięcia sądu. A władza, niestety, władza nie czekała ani na rozstrzygnięcia sądu, ani na odpowiedź ze strony przewodniczącego Rady Państwa, do którego...
Panie dyrektorze, jeszcze o jednej ważnej postaci, może kluczowej dla zrozumienia tego, co się wtedy stało, o postaci księdza prałata Kazimierza Michalskiego. Jaką rolę odegrał on w samych wydarzeniach z 30 maja 60 roku? Czy tak jak władze komunistyczne mówiły, był prowokatorem, był kimś, kto sprowokował to wszystko, czy może wręcz przeciwnie, był zwolennikiem zupełnie innego rozwiązania tego problemu?
Z tych szczępków wiedzy, która pozostała po tamtych czasach, można śmiało powiedzieć jedną prostą uwagę, tak, do tego zarzutu, do tego podnoszonego bez przerwy przez różne osoby jakiegoś oskarżenia wobec księdza Michalskiego. Otóż ksiądz Michalski właśnie w tym dniu został wezwany do prokuratury na przesłuchanie. I gdy wyszedł z tego przesłuchania, była już godzina 12. Gdzieś około 12. Więc w sumie nie mógł być.
Czyli to też taki, też można powiedzieć, był to taki wybieg władzy, żeby ewentualnie złagodzić napięcie.
Żeby w razie czego, jeżeli będą jakieś zamieszki, to nie będzie kierownictwa. Będzie nikogo, kto będzie stał na czele.
Ksiądz Kazimierz Michalski, urodzony w Gnieźnie w 1898 roku. W Zielonej Górze osiedlił się w 1945 roku. Dwukrotnie został wydalony z miasta w 1953 i właśnie w 1960 roku. Proszę powiedzieć, jak ważna jest to postać w historii Zielonej Góry? Jutro odsłonięcie pomnika księdza Michalskiego.
Jest pionierem Zielonej Góry, tak.
Pionierem.
To w najszerszym znaczeniu tego słowa i najbardziej dosłownie, tak, to można powiedzieć, że to jest jeden z budowniczych tego miasta, tej naszej struktury obecnej, też nie mówię o strukturze, mówię o strukturze społecznej. On spowodował, że mieszkańcy zrośli się w jedną jakąś społeczność, że należy pamiętać, że to było przed wojną 26-tysięczne miasto. To, co jest dzisiaj, to jest zupełnie inna skala, inne problemy, ale wówczas większość tych ludzi, którzy przybyli, się praktycznie nawzajem znała po kilku latach funkcjonowania, ale znała się przede wszystkim ze wspólnych uroczystości religijnych, których organizatorem był ksiądz Michalski.
Dziękuję bardzo, panie doktorze. Musimy już kończyć. Czas tej rozmowy minął, ale dużo więcej o wydarzeniach zielonogórskich i dużo więcej o księdzu Kazimierzu Michalskim na antenie Radia Zachód. Zachęcamy do słuchania. Dziękuję bardzo. Przypomnę, Tadeusz Dzwonkowski, dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze i historyk, był gościem porannej rozmowy Radia Zachód. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.